Drodzy bracia i siostry, rozpoczęliśmy rozważanie listu do Galacjan i przekonaliśmy się, jak bardzo zatroskany był apostoł Paweł, jeśli chodzi o stan duchowy chrześcijan w tych czterech miastach rzymskiej prowincji Galacji: w Antiochii Pizydyjskiej, w Ikonium, Listrze i Derbe. Byli oni nazywani Galacjanami i chociaż początkowo przyjęli szczerze i wiernie prawdziwą Ewangelię Chrystusową, później byli skłonni przyjąć inną, wypaczoną Ewangelię, tak zwanych judaizantów, ludzi, którzy próbowali wypaczyć Ewangelię apostolską i dostosować ją do nauk ówczesnego judaizmu, lub wzbogacić też Ewangelię, jakby to się mogło wydawać, o elementy judaistyczne. Apostoł Paweł postarał się, aby w mocy Ducha Świętego wykazać jednak autentyczność swojej Ewangelii, którą głosił. Nie była to tak naprawdę jego Ewangelia, ale Ewangelia Boża, Ewangelia Chrystusowa, i obronić swój autorytet apostolski, który z oczywistych względów był podważany, ponieważ przeciwnicy jego usiłowali całkowicie zakwestionować jego wiarygodność, a nawet jego apostolstwo. Do dzisiaj zresztą autorytet apostoła Pawła bywa kwestionowany. Pewien były świadek Jehowy z Australii już dawno zaczął głosić, że apostoł Paweł był uzurpatorem, fałszywym apostołem. Są też inni, którzy podobne poglądy głoszą, którzy negują jego wiarygodność, jego autentyczność. I stąd i nam przyda się umocnienie w wierze, jeśli chodzi o prawdziwą Ewangelię i także apostolstwo apostoła Pawła. Przeczytajmy list do Galacjan, pierwszy rozdział, wersety od 11 do 24. Oznajmiam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest według człowieka. Nie otrzymałem jej bowiem, ani nie nauczyłem się jej od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w judaizmie, iż ponad miarę prześladowałem Kościół Boży i niszczyłem go. I wyprzedzałem w judaizmie wielu moich rówieśników z mojego narodu, będąc bardzo gorliwym zwolennikiem moich ojczystych tradycji. Lecz gdy upodobało się Bogu, który mnie odłączył w łonie mojej matki i powołał swoją łaską, aby objawić swego Syna we mnie, abym głosił go wśród pogan, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Potem, 3 lata później, udałem się do Jerozolimy, aby zobaczyć się z Piotrem, u którego przebywałem 15 dni. A spośród apostołów nie widziałem żadnego innego poza Jakubem, bratem Pana. Oświadczam przed Bogiem, że w tym, co do was piszę, nie kłamię. Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji, a nie byłem osobiście znany kościołom Judei, które są w Chrystusie. Słyszeli tylko: ten, który kiedyś nas prześladował, teraz głosi wiarę, którą przedtem niszczył, i chwalili Boga z mojego powodu. Zauważmy, że apostoł Paweł prezentuje tu kilka dowodów na autentyczność Ewangelii, którą głosił, na autentyczność swojego apostolstwa. Pierwsza rzecz, którą tutaj wykazuje, jest pochodzenie Ewangelii. To jest pierwszy temat, który tu porusza. W wersecie 11 mówi: oznajmiam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest według człowieka. Tutaj zatrzymajmy się przez chwilę, żeby rozważyć, czym jest Ewangelia. Ewangelia, to greckie słowo, oznacza dobrą nowinę, dobrą wieść. I taką skrótową prezentację jej treści, bez zagłębiania się w znaczenie dla nas, apostoł przedstawił w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale, w wersetach od 1 do 8. Oznajmiam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie, przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno. Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem tym 12. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość żyje aż dotąd, a niektórzy zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, potem wszystkim apostołom, a ostatniemu ze wszystkich ukazał się i mnie, jak poronionemu płodowi. I dalej Paweł pisze, ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a Jego łaska względem mnie nie okazała się daremna, ale pracowałem więcej od nich wszystkich, jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, tak głosimy i tak uwierzyliście? Zatem zobaczmy, Ewangelia to nie jest błaha sprawa, ponieważ od tego, czy w niej trwamy, zależy nasze zbawienie. Inaczej, jak mówi werset 2, 15 rozdziału listu do Koryntian, uwierzyliśmy na próżno, jeśli nie wytrwamy w prawdziwej Ewangelii. I jej treść, tak w skrócie, sprowadza się do tego, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem Świętym, że został pogrzebany i że zmartwychwstał trzeciego dnia również zgodnie z Pismem Świętym. I ukazał się wielu świadkom naocznym, najwięcej 500 naraz, a właściwie ponad tę liczbę. I rzeczywiście prawdziwie Chrystus zmartwychwstał. Ale jaki jest sens tej Chrystusowej Ewangelii, tej śmierci za grzeszników, to przybliża Paweł najlepiej w liście do Rzymian. List do Rzymian, trzeci rozdział, pokazuje, że niemożliwością jest zbawienie się człowieka o własnych siłach i możliwościach. Dlaczego? Trzeci rozdział, werset 9 mówi: cóż więc, czy przewyższamy ich żadną miarą, ponieważ przedtem dowiedliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy wszyscy są pod grzechem. Jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego ani jednego. A zatem wszyscy ludzie z natury, zarówno Żydzi, szczególnie uprzywilejowani, posiadający przymierze, prawo Boże, wiele przywilejów, także oni, mimo tego pobłogosławienia przez Boga, cieszenia się statusem ludu wybranego, także oni byli pod wpływem grzechu, także i Grecy. Grecy wyobrażają tu wszystkich nieżydów, wszystkich pogan. I co trzeba powiedzieć, że werset 19 trzeciego rozdziału listu do Rzymian wyjaśnia: a wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Prawo mojżeszowe, prawo Boże, objawione w Pięcioksięgu Mojżeszowym, było bardzo dobre. Ono pomagało ludziom w prowadzeniu dobrego życia. Niemniej jednak jedną z jego funkcji było ukazanie człowiekowi jego grzeszności, aby doprowadzić go w końcu do wiary w Mesjasza, Zbawiciela. I dlatego Boża droga zbawienia, objawiona dopiero w Nowym Przymierzu przez przyjście Chrystusa, jest niezależna od tego prawa mojżeszowego. 21 werset 3 rozdziału listu do Rzymian wyjaśnia: lecz teraz bez prawa, czyli inaczej niezależnie od prawa, została objawiona sprawiedliwość Boga poświadczona przez prawo i proroków. Czyli mimo że źródłem tej sprawiedliwości Bożej dla zbawionych grzeszników nie jest samo prawo, to jednak ta sprawiedliwość Boga, która polega na zbawieniu grzeszników za pośrednictwem Mesjasza, jest poświadczona i przez prawo, i przez proroków. I czytamy, że jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew. Tak więc widzimy, że ta sprawiedliwość, która jest objawiona w Ewangelii, w dobrej nowinie, polega na uwierzeniu w Jezusa Chrystusa, w zbawczą moc Jego przelanej krwi, w zbawczą moc przebłagania, które Bóg dokonał przez Niego, przez Jego doskonałą ofiarę, którą złożył z samego siebie, Syn Boży. i my możemy być uznani za sprawiedliwych w oczach Bożych darmo, z czystej, Bożej, niezasłużonej przychylności, czyli łaski. I tutaj jest powiedziane dalej, że na mocy właśnie takiej Ewangelii, takiego działania przedstawionego w Ewangelii Bożego, Bóg sam jest sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. To jest właśnie Ewangelia Boża, Ewangelia Chrystusowa. Prawda o zbawczej mocy śmierci Chrystusa na krzyżu Golgoty i o tym, że Pan Jezus zmartwychwstał i dokonał wielkiego zbawienia i odkupienia. I apostoł wyjaśnia, że ta właśnie Ewangelia, wróćmy do listu do Galatian, pierwszy rozdział, werset 11, nie jest według człowieka, czyli, bo to jest dość dosłowny przekład, uwspółcześniona Biblia Gdańska, czyli nie jest pochodzenia ludzkiego. I apostoł Paweł tłumaczy dalej, że nie otrzymał jej ani nie nauczył się od człowieka. Czyli to nie było tak, że apostoł Paweł spotkał kogoś, kto mu w szczegółach wyłożył treść Ewangelii, ale jak mówi, stało się to przez objawienie Jezusa Chrystusa. Czyli apostoł Paweł doświadczył objawienia tej prawdy indywidualnie. Został oświecony duchowo. I czy Pismo Święte w innych miejscach gdzieś mówi o takiej możliwości, że Bóg oświeca człowieka, czy też Pan Jezus i pokazuje mu pewne tajemnice, pewne prawdy? Otóż pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, wyjaśnia tutaj apostoł Paweł, że głosił dobrą nowinę o Chrystusie i to ukrzyżowanym. I wyjaśnia dalej Paweł, że było to oparte na duchu i mocy, na mocy Boga. Tłumaczy też, że głosił tę mądrość wśród doskonałych. Ale mówi, że nie była to mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy przemijają. I dalej pisze, lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy, zakrytą mądrość, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale, której nie poznał żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem poznali, nigdy nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Ale głosimy, jak jest napisane, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. I teraz jest kluczowa myśl. Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga. Duch Święty przenika naturę Boga i właśnie Bóg przez Ducha Świętego objawił prawdę dobrej nowiny. Pismo Święte w wielu miejscach używa słowa tajemnica, lecz te tajemnice zazwyczaj są w Piśmie Świętym objawione Jego świętym apostołom, którzy przekazali je nam. Jeszcze jest inne miejsce, które mówi o tym, że Bóg objawił pewne tajemnice, a konkretnie jest to list do Efezjan, trzeci rozdział. I tu czytamy coś takiego od 1-7 wersetu. Dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa dla was, pogan, jeśli tylko słyszeliście o udzieleniu łaski Boga, która jest mi dana dla was, że przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica, jak to wam przedtem krótko napisałem. Dlatego czytając to, możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa, która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim, jak teraz została objawiona Jego świętym apostołom i prorokom przez Ducha. Mianowicie, że poganie są współdzielicami i członkami tego samego ciała i współuczestnikami Jego obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Stałem się jej sługą według daru łaski Boga danej mi przez działanie Jego mocy. Jak więc widzimy, przez Ducha Świętego apostoł Paweł, jak to opisuje w liście do Efezjan, zrozumiał, że poganie wierzący w Chrystusa, nawracający się z pogaństwa, stają się członkami tego samego ciała ludu Bożego wraz z Żydami na zasadach równoprawności, stają się kochanymi dziećmi Bożymi wraz z nawróconymi z Żydów. Więc apostoł Paweł doświadczał takich objawień przez Ducha Świętego i my oczywiście nie możemy się równać z apostołem, z pisarzem fragmentów całych ksiąg Pisma Świętego, a trzeba powiedzieć, że apostoł Paweł przewyższał tutaj pod tym względem innych apostołów, bo napisał najwięcej ksiąg Nowego Testamentu, został tak bardzo uprzywilejowany. I on tu podkreśla jako pewien ważny argument, że dobra nowina, którą głosił, była pochodzenia Bożego. Otrzymał ją przez objawienie. Czyli to jest pierwszy ważny argument, który tutaj stosuje na udowodnienie wiarygodności swojej Ewangelii, że ona była pochodzenia boskiego. Co należy powiedzieć? Że my także możemy doświadczać oświecenia od Boga. Nie jesteśmy apostołami, dzisiaj nie ma na ziemi nikogo, kto mógłby słusznie nazywać siebie apostołem w takim ścisłym sensie, że był naocznym świadkiem widzącym zmartwychwstałego Chrystusa. Ale my także możemy doświadczać bliskości Ducha Świętego i duchowego oświecenia. Kiedyś, kiedy Szymon Piotr na pytanie, a wy za kogo mnie uważacie, które wypowiedział Pan Jezus, gdy apostoł Piotr powiedział, ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego, usłyszał pochwałę od Syna Bożego, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie. I Bóg Ojciec nadal nie ma związanych rąk i może także nam przez Ducha Świętego pewne rzeczy ze Słowa Bożego przybliżyć, że staną się one naszą własnością, że lepiej zrozumiemy pewne prawdy. Bóg może nam objawić Słowo Boże, które szczególnie nas dotyczy. Możemy głębiej zrozumieć pewne ważne prawdy, aby też przekazywać je ludowi Bożemu. Także my w takiej skromniejszej mierze niż apostołowie możemy doświadczać duchowego objawiania głębszych prawd w naszym duchu. Ale idźmy dalej. Apostoł Paweł przechodzi do kolejnego argumentu na dowód, że jest wiarygodny jako apostoł. I tutaj nawiązuje po prostu do tego, że nie był ignorantem, jeśli chodzi o judaizm. Że nie był człowiekiem, który nie znał tej nauki i dlatego ją pochopnie odrzucił na rzecz chrześcijaństwa, na rzecz Ewangelii łaski Bożej. Otóż Paweł mówi w 13 i 14 wersecie. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w judaizmie, że ponad miarę prześladowałem Kościół Boży i niszczyłem go i wyprzedzałem w judaizmie wielu moich rówieśników z mojego narodu, będąc bardzo gorliwym zwolennikiem moich ojczystych tradycji. Więc apostoł nawiązuje tutaj do swoich doświadczeń z judaizmem. Na co zwraca uwagę? Że nie tylko był zapoznany z judaizmem, ale pod jego wpływem dopuścił się strasznych prześladowań Kościoła Bożego. Musimy sobie uświadomić, że on nie był niewiniątkiem. To był człowiek, który był tak oddany tradycji żydowskiej, że wręcz miał krew na rękach. Krew niewinnych chrześcijan, dzieci Bożych, uczniów Chrystusa. W 26 rozdziale Dziejów Apostolskich od 4 wersetu możemy m.in. przeczytać. Wszyscy Żydzi znają moje życie od młodości, jakie wiodłem od początku wśród mego narodu w Jerozolimie. Znają mnie od dawna, gdyby chcieli zaświadczyć, że żyłem według zasad najsurowszego stronnictwa naszej religii jako faryzeusz. Czyli on należał do najbardziej restrykcyjnego stronnictwa religijnego w ramach judaizmu, to faryzeuszy. Faryzeusze byli ludźmi oddzielającymi się od innych osób uznanych za grzeszników, byli poświęceni studiowaniu prawa Bożego, Słowa Bożego, mieli surowe zasady, wytworzyli wiele przepisów, które miały stanowić ogrodzenie dla prawa Bożego, żeby za pomocą tych dodatkowych przepisów uniknąć grzechu. I on należał właśnie do tego najbardziej takiego rygorystycznego stronnictwa religijnego. I dalej mówi, do czego to go doprowadziło. Wersety 9 do 11, 26 rozdziału Dziejów Apostolskich. Wprawdzie mnie samemu wydawało się, że powinienem wiele czynić przeciw imieniu Jezusa z Nazaretu. Oczywiście tu nie chodzi o samo imię, ale w ogóle występowanie przeciwko osobie Jezusa Chrystusa. Tak też czyniłem w Jerozolimie, gdyż wielu świętych strącałem do więzienia, wziąwszy upoważnienie od naczelnych kapłanów, a kiedy skazywano ich na śmierć, głosowałem przeciwko nim, a po wszystkich synagogach często ich karząc zmuszałem do bluźnierstwa. Występując przeciwko nim z wielką wściekłością, prześladowałem ich nawet po obcych miastach. Więc widzimy, że Saul z Tarsu, który później stał się apostołem Pawłem, podejmował wszelkie możliwe starania, żeby występować przeciw dzieciom Bożym. Można powiedzieć, był ich zaprzysięgłym wrogiem. Uważał ich za jakąś sektę, której nie można tolerować. I wtrącał wielu świętych, wielu wierzących do więzienia. I popierał, jako upoważniony przez naczelnych kapłanów, skazywanie ich na śmierć. Głosował za tym, żeby byli skazywani na śmierć, a więc on miał ich krew na rękach, niewinnych uczniów Chrystusa. Zaciągał ich do synagog wraz z innymi swoimi kolegami i często ich karząc, jak mówi, zmuszał ich do bluźnierstwa. Bibliści są zgodni, że to bluźnierstwo brzmiało tak, jak jest napisane w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale, w wersecie 3, że niech Jezus będzie przeklęty. Więc zmuszał ich do bluźnienia przeciwko Chrystusowi. Okropna rzecz. I mówi, że występując przeciwko nim z wielką wściekłością, także był tutaj zajadły w tym sprzeciwie. I mówi, prześladowałem ich nawet po obcych miastach. I zamierzał też się udać, jak wiemy, do Damaszku, do Syrii, żeby i tam im zaszkodzić. Ale wola Boża była, jak wiemy, inna. I jedynym, co go ratowało w tym wszystkim, było to, że nie robił tego perfidnie. Jak wiemy, nie robił tego, jak to rabini mówili, z podniesioną ręką, z pełną świadomością. On po prostu to robił w niewierze, w nieświadomości, jak powiedział w pierwszym liście do Tymoteusza. On myślał, że czyni dobrze, był tak zaślepiony, że nie widział swojego problemu. W pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, nazywa siebie bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem, ale mówi, dostąpiłem miłosierdzia, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. Tak więc Paweł, argumentując w liście do Galacjan, wskazuje, że nie był ignorantem, jeśli chodzi o judaizm, ale wręcz przeciwnie, był jego najwybitniejszym reprezentantem, a nawet najwybitniejszym przeciwnikiem chrześcijan. I mówi, że wyprzedzałem w judaizmie wielu moich rówieśników, Galacjan 1:14, czyli z jego pokolenia nie było nikogo mu równego, jeśli chodzi o zaangażowanie w judaizm. I mówi, że będąc bardzo gorliwym zwolennikiem swoich ojczystych tradycji, takim właśnie był. I teraz musimy sobie pewną rzecz starannie wyjaśnić, chociaż pokrótce, że Pismo Święte, jeśli chodzi o tradycję, daje dwojakie świadectwo. Czasami myślimy, że świadectwo Pisma Świętego odnośnie tradycji jest tylko i wyłącznie negatywne. Niekoniecznie tak jest, ale rzeczywiście wskazuje Pismo Święte jednoznacznie na pewne tradycje niewłaściwe. Ewangelia według Marka, 7 rozdział, opowiada właśnie, jak to niektórzy z uczniów Pana Jezusa jedli chleb nieumytymi rękami. Faryzeusze, którzy skrytykowali apostołów, nie mieli tu na myśli, że uczniowie nie dbają o higienę. Tu chodziło o obmycia rytualne. Nawet w ciągu jednego posiłku było kilka takich obmyć. Jest to opisane przez ewangelistę Marka, że stosowali oni obmywanie kubków, dzbanów, naczyń miedzianych i stołów. 7 rozdział, werset 4. I tu nie chodziło tylko o to, co my robimy na przykład w kuchni po posiłkach, kiedy stosujemy jakiś płyn do mycia naczyń i dbamy o ich czystość, ponieważ są zabrudzone. Tu chodziło o czystość rytualną. I Pan Jezus powiedział tym ludziom w wersecie 8, wy bowiem opuściwszy przykazania Boże, trzymacie się tradycji ludzkiej, obmywania dzbanków i kubków i wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie. Mówił im też, całkowicie znosicie przykazanie Boże, aby zachować swoją tradycję. Po czym Pan Jezus podał przykład, że wbrew przykazaniu o czci dla ojca i matki, oni pozwalali swoim uczniom, by nie wspierali materialnie swoich rodziców, ale hipotetycznie tak swoje środki przeznaczyli na ofiary, nie dając jeszcze na świątynię tej ofiary, ale zakładając, że kiedyś to zrobią. I Pan Jezus właśnie zwrócił uwagę na to, że wniwecz obrócili Słowo Boże przez swoją tradycję. I to jest świadectwo Pisma Świętego negatywne o ludzkich tradycjach, które są sprzeczne ze Słowem Bożym. Ale jak mówiłem, Pismo Święte pokazuje też pewne tradycje, które są neutralne lub nieszkodliwe. I mamy tutaj taki przykład. Ewangelii według Łukasza, 4 rozdziale, od 14 do 16 wersetu czytamy: Jezus zaś wrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy i nauczał w ich synagogach, sławiony przez wszystkich. Przyszedł też do Nazaretu, gdzie się wychował. Według swego zwyczaju wszedł w dzień szabatu do synagogi i wstał, aby czytać. Zauważmy, Pan Jezus powrócił do Galilei w mocy Ducha Świętego. I wcale to, że działał w pełni Ducha Świętego, nie wykluczało, że postępował według pewnego zwyczaju, według pewnej tradycji. Ta tradycja powstała później, nie było jej za czasów Mojżesza, nie było jej za czasów psalmistów ani proroków. Według prawa mojżeszowego raz na 7 lat miało być odczytywane prawo Boże zawarte w pięcioksięgu mojżeszowym ludowi Bożemu. A tutaj widzimy, co tydzień, co szabat gromadzono się w synagogach, to był późniejszy zwyczaj, aby słuchać Słowa Bożego, aby się uczyć, aby się modlić. I Pan Jezus ten zwyczaj honorował, choć nie był to zwyczaj ustalony w kanonicznym Piśmie Świętym. Więc widzimy, że pewne tradycje nie są złe, bo cóż było złego w czytaniu i rozważaniu Słowa Bożego? Ewangelia Jana, 10 rozdział, 22 i 23 werset opowiadają, że Pan Jezus zgromadził się wraz z innymi podczas święta poświęcenia świątyni, podczas takiej uroczystości, gdzie w Pięcioksięgu Mojżeszowym znajdziemy informację o uroczystości poświęcenia świątyni. Nigdzie. Nie było to w prawie Bożym. Natomiast w II wieku przed Chrystusem król Antioch Epifanes, syryjski król, który narzucał Żydom kulturę grecką i pogaństwo greckie, zbezcześcił świątynię Bożą i ołtarz Boży, składając tam świnie ku czci Zeusa Olimpijskiego, bóstwa pogańskiego. I właśnie Machabeusze, ludzie oddani Bogu, odbili tę świątynię, pokonali tych przeciwników i poświęcili ją na nowo, bo była zbezczeszczona. Stąd właśnie w pierwszej i drugiej księdze machabejskiej są opisane te wydarzenia. I właśnie wtedy, w II wieku przed Chrystusem, tak ogólnie mówiąc, powstało to święto, zwane Chanuka, uroczystość poświęcenia świątyni. I Pan Jezus także je honorował, mimo że nie było nakazane w kanonicznym prawie Bożym w Pięcioksięgu Mojżeszowym. Podobnie Ewangelii według Łukasza, to jest drugi rozdział, od 15 do 17 wersetu pokazuje nam, że Pan Jezus podczas Paschy stosował kielich z winem. Zdajcie mi, drodzy, w Księdze II Mojżeszowej, czyli Księdze Wyjścia, w 12 rozdziale, gdzie są nakazy dotyczące święta Paschy, żeby tam była mowa o jakimś kielichu z winem. Nie ma tam nic takiego. Natomiast Pan Jezus nazywa to Paschą, bo w 22 rozdziale Ewangelii według Łukasza mówi w wersecie 15: gorąco pragnąłem zjeść tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. I czytamy w wersecie 17, że wziął kielich, złożył dziękczynienie i powiedział: weźcie go i rozdzielcie między siebie. Oczywiście on, Pan Jezus, nadał inny charakter tej Pasze i, można powiedzieć, wprowadził na jej kanwie uroczystość Wieczerzy Pańskiej, zwanej też dziękczynieniem, czy też komunią. W każdym razie widzimy tu, że Pan Jezus uszanował ten zwyczaj, który w późniejszym judaizmie powstał, w jego czasach już był ustalony, że podczas Wieczerzy Paschalnej stosowano także wino. A więc świadectwo Pisma Świętego jest takie, że tradycja nie zawsze jest zła. Jest zła tylko wtedy, kiedy jest sprzeczna z Pismem Świętym, kiedy jest szkodliwa, w jakiś sposób sprawia ujmę dla Boga i podważa wartość Słowa Bożego. I apostoł Paweł mógł przestrzegać pewnych ojczystych tradycji, jako Saul z Tarsu, które nie były szkodliwe. Ale pewne tradycje, prawdopodobnie faryzejskie, właśnie były napędem jego fanatyzmu i były właśnie szkodliwe i kierowały go przeciw chrześcijanom. Zatem przypomnijmy, pierwszy argument na rzecz Ewangelii który głosi Paweł, jest taki, że nie otrzymał jej od człowieka, że ona była mu dana przez objawienie. Drugi argument jest taki, że judaizm był mu doskonale znany, nie był w jego zakresie ignorantem, więc odrzucając pewne tezy, pewne nauki ówczesnego judaizmu, zrobił to z pełną świadomością, przyjmując Ewangelię i wcale nie pobłądził, bo doskonale znał judaizm, a nawet był jego najwybitniejszym reprezentantem w swoim pokoleniu, co skłoniło go do prześladowania chrześcijan. Trzeci argument, jaki apostoł stosuje, żeby pokazać swoją wiarygodność, jest to, że był człowiekiem wybranym. Werset 15, zobaczmy. Lecz gdy upodobało się Bogu, który mnie odłączył w łonie mojej matki i powołał swoją łaską, aby objawić swego syna we mnie, abym głosił go wśród pogan, natychmiast nie radząc się ciała i krwi. Zobaczmy, apostoł nawiązuje do niezwykłej rzeczy, że Bogu się tak upodobało, że odłączył go już w łonie jego matki i powołał swoją łaską. Oczywiście jest tutaj dotknięcie pewnej tajemnicy, tajemnicy wybrania człowieka, w ogóle do zbawienia, bo jest mowa o łasce. I faktycznie jest coś takiego jak wybranie człowieka do zbawienia. Nie będziemy się w to teraz zagłębiać, bo są na ten temat różne teorie. Niemniej jednak apostoł Paweł nawiązuje tutaj bardziej pod kątem służby, że został już odłączony w łonie swojej matki, aby w nim został objawiony Syn Boży i żeby go głosił wśród pogan. Czyli wybranie tutaj traktuje bardziej pod kątem służby, którą miał pełnić, że Bóg sobie go upatrzył już w łonie matki, a jak wiemy według Słowa Bożego tak naprawdę już wcześniej, na wielkiego kaznodzieję Ewangelii, na wysłannika, który będzie głosił ludziom z narodów nieżydowskich o Bożym Mesjaszu. Możemy też powiedzieć, że inne postacie biblijne także były powołane przez Boga bardzo już wcześnie. W Księdze Jeremiasza czytamy w 1 rozdziale, w wersecie 5: zanim ukształtowałem cię w łonie, znałem cię, zanim wyszedłeś z łona, uświęciłem cię i ustanowiłem prorokiem dla narodów. Jak więc widzimy, również Jeremiasz został w Bożych planach uwzględniony jako prorok Boży i to zanim się jeszcze urodził. Podobnie też o Janie Chrzcicielu powiedziano w Ewangelii według Łukasza, 1 rozdział, werset 15, że miał być napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. Także argument wybrania, trzeci tutaj podany, jest też dla Pawła istotny. Jego słuchacze też mogli go docenić. Dzisiaj może nie do wielu by przemawiał, ale właśnie do tamtych słuchaczy, jeżeli byli pokorni, rozsądni, mógł przemówić. I co jest tutaj jeszcze istotne? Apostoł Paweł mówi, aby objawić swego Syna we mnie. I to jest piękna myśl, drodzy, że także i przez nas Syn Boży może być objawiony. Kiedy stajemy się nowym stworzeniem, jak mówi drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 17. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, to co stare przeminęło, to wszystko stało się nowe, to kiedy znajdujemy się w Chrystusie jako ludzie nawróceni, wierzący, ochrzczeni, to wówczas powinien emanować z nas Chrystus. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, 6 werset powiada: ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. A więc przez nas także w jakimś skromnym stopniu może Chrystus być widoczny. I teraz zobaczmy, co się dzieje w naszym tym czasie, który teraz przeżywamy. Widzimy, że problem koronawirusa wielu ludzi przeraził, wielu ludzi zaniepokoił. Wiele osób jest trochę zagubionych w tej sytuacji. Ich odporność psychiczna jest wystawiona na próbę. I właśnie w tej sytuacji bądźmy tymi ludźmi, którzy objawiają Chrystusa, którzy nie niecierpliwią się w kolejkach, którzy okazują właśnie taką łagodność, cichość chrystusową, ale którzy gotowi są też pocieszać bliźnich, zachęcać ich na przykład, tak jak ja to robię, do lektury psalmu 91, do lektury innych fragmentów Słowa Bożego, do modlitwy, którzy wnoszą pokój w ich życie. My także możemy doświadczyć, że Syn Boży będzie przez nas objawiany innym ludziom, w postawie, w słowie, w uczynku. Wróćmy jednak do naszego tekstu. Paweł powiedział, nie radząc się ciała i krwi. W terminologii semickiej ciało i krew oznacza człowieka. Już czytałem Ewangelię według Mateusza, gdzie Piotrowi Pan Jezus powiedział, że nie ciało i krew objawiły mu, że jest Chrystusem, Synem Bożym, czyli żaden człowiek, tylko Ojciec w niebie. I apostoł Paweł podaje tu kolejny, właśnie czwarty argument, że on nie radził się człowieka, wyruszając do tej służby apostolskiej. I mówi, że nie udał się do Jerozolimy, do tych, którzy przed nim byli apostołami, lecz przeciwnie, poszedł do Arabii, po czym znowu wrócił do Damaszku. I to jest ciekawe, że apostoł Paweł wskazuje na pewną niezależność od kościoła matki w Jerozolimie, choć szanował tych braci, tych apostołów, i wskazuje na pewien czas pobytu w Arabii. Arabia, prawdopodobnie jakieś pustkowia wokół Damaszku, to był dla apostoła czas odosobnienia, rozmyślania. Także podobnie do Mojżesza, który przez pewien czas, ale dłuższy, spędził na pustyni pasąc trzody swego teścia Jetro, także Dawid był pastuszkiem jakiś czas, apostoł Paweł co prawda nie był pastuszkiem, ale pewien czas rozmyślania, rozważania, objawiania mu prawdy Bożej miał tam miejsce. I on tam dojrzał jeszcze bardziej do tej służby. I dopiero, jak czytamy, 3 lata później mówi, udałem się do Jerozolimy, aby zobaczyć się z Piotrem, u którego przebywałem 15 dni. A spośród apostołów nie widziałem żadnego innego poza Jakubem, bratem Pana. Oświadczam przed Bogiem, że w tym, co do was piszę, nie kłamię. Tak więc ten argument, że nie radził się człowieka, że był niezależny od apostołów, że owszem, poznał ich, niektórych z nich, tylko Piotra, u którego ponad 2 tygodnie przebywał, i poznał też Jakuba, brata pańskiego, to wskazuje właśnie na rzeczywiście wiarygodność jego służby, że ona pochodziła od Boga. Co jest ciekawe, Jakub jest nazwany tutaj bratem Pana. Zdania co do tego, na jakiej zasadzie on był bratem Pana, są podzielone. Jak wiemy, w kręgach ewangelicznych chrześcijan obecnie rozpowszechniony pogląd jest taki, że Pan Jezus miał innych braci, synów Marii i inne siostry, córki Marii, swojej matki. Niemniej jednak w czasach reformacji dominował pogląd, który głosił Luter, także inni reformatorzy, że byli to raczej krewni Pana Jezusa, bracia cioteczni lub stryjeczni, i że Maria nie miała potem więcej dzieci poza samym Panem Jezusem. Taki pogląd mieli inni reformatorzy. Jeszcze inny pogląd głosili inni autorzy starożytni, że Józef miał wcześniej żonę i był wdowcem, kiedy poślubił Marię, i miał dzieci z pierwszego małżeństwa. Oczywiście Słowo Boże nie zagłębia się za bardzo w ten temat, dlatego tylko tak nadmienimy, że są różne rozważania na ten temat. Niemniej była to bliska osoba dla Pana Jezusa, Jakub, i właśnie był ważną postacią w Kościele Jerozolimskim. Wiemy, że nawet w jakiś sposób na pewnym etapie dominującą był osobą. Gdy w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale rozstrzygano kwestię, czy nawróceni z pogan muszą być obrzezani i przestrzegać prawo mojżeszowe, to właśnie Jakub, jak czytamy w 15 rozdziale, w wersecie 13, dokonał takiego zdecydowanego rozstrzygnięcia, oczywiście pod wpływem Ducha Świętego. Także była to bardzo ważna osoba. Dalej czytamy w liście do Galacjan, potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji, a nie byłem osobiście znany kościołom Judei, które są w Chrystusie. Słyszeli tylko, ten, który kiedyś nas prześladował, teraz głosi wiarę, którą przedtem niszczył, i chwalili Boga z mojego powodu. I tutaj, jak widzimy, apostoł Paweł wskazuje też, że nie był zależny od kościołów Judei, że oni się owszem cieszyli, że ten człowiek się nawrócił, i chwalili Boga, że Saul z Tarsu stał się tym apostołem, stał się chrześcijaninem. Także argumentacja apostoła Pawła, mówiąc w skrócie, jest taka. Ewangelia, którą głosił, dobra nowina, nie była pochodzenia ludzkiego, otrzymana została dzięki objawieniu Bożemu. Stąd on dobrze ją znał, on jej nie wymyślił, ona nie była jego wynalazkiem, ona pochodziła z góry, z nieba. Po drugie, nie był ignorantem w zakresie judaizmu, dobrze go znał, a nawet był jednym z najbardziej radykalnych jego zwolenników, prześladując ostro Kościół Boży. Po trzecie, Bóg go wybrał na apostoła, na wysłannika, który miał głosić Mesjasza poganom. Po czwarte, apostoł nie radził się człowieka i nie był zależny ani od apostołów, ani od kościołów Judei, jeśli chodzi o znajomość Ewangelii. Można przypuszczać, domniemywać, choć Słowo Boże za dużo tego nie wyjaśnia i dzieje apostolskie o tym milczą, że właśnie w Arabii był czas, w którym on poznał Słowo Boże, prawdę biblijną, tak jak należy, Bóg mu to objawił. Zatem widzimy, że apostoł był prawdziwym apostołem i dzisiejsze próby podważania jego Ewangelii, jego apostolstwa są bardzo smutnym zjawiskiem. Muszę powiedzieć, że kiedy po raz pierwszy usłyszałem o czymś takim, było mi bardzo przykro, że takiego wiernego męża Bożego nawet dzisiaj, tyle wieków po jego śmierci, próbuje się zdyskredytować. Dla wierzącego te argumenty, które są przedstawione tutaj, są wystarczające i wskazują na faktyczny autorytet i Ewangelii, i apostoła. Bądźmy wierni tej Ewangelii, trwajmy w niej, bo dzięki wytrwaniu w niej, tej wierze, która się z nią wiąże, zależy nasze zbawienie, zależy od tego nasze zbawienie. Drodzy, niech Bóg nam dopomoże, abyśmy wytrwali w prawdziwej wierze, w prawdziwej łasce i rzeczywiście, aby ta Ewangelia była dla nas mocą Bożą ku zbawieniu, także ku temu ostatecznemu zbawieniu. Niech Bogu będzie chwała. Amen.